Nauka XXI wieku. Teorie, hipotezy, niezwykłe doświadczenia, odkrycia, które zmieniają świat wokół nas. Nauka XXI wieku to podcast na temat fascynujących zagadnień z dziedziny fizyki, biologii, astrofizyki i matematyki. Nauka XXI wieku to podcast, którego możecie słuchać poprzez stronę nauka.vt.pl, ale również na żywo od czasu do czasu w studiu Radia Wnet przy krakowskim Przedmieściu. I tutaj możemy się spotkać więcej osób. Właśnie dzisiaj jest z nami profesor Marian Kozielski, mój tata. Witam serdecznie.
Dzień dobry.
I został z nami Marek Mazurkiewicz z Wikipedii, który opowie nam o różnych... No będzie czytał między innymi Wikipedię, bo tutaj...
Witam ponownie.
Tutaj sporo będzie informacji zawartych właśnie w Wikipedii. Bo tematem dzisiejszej naszej rozmowy będzie kod DNA. Ostatnio dużo w mediach się mówi o tym nowym odkryciu, o rewolucji w biochemii wręcz. Bakteria z arsenem w DNA. Takie są tytuły informacji i taki zresztą nagłówek informacji w Wikinews można znaleźć. Ja może przeczytam ten fragment. Czwartek, 2 grudnia 2010 roku. Na specjalnej konferencji prasowej naukowcy z Amerykańskiej Agencji Kosmicznej donieśli o odkryciu bakterii, w której kodzie genetycznym zidentyfikowano arsen. To pierwsza znana forma życia na Ziemi, w której pierwiastek inny niż tlen, węgiel, wodór, azot czy fosfor składa się na strukturę DNA. No my aż tak dokładnie o tym odkryciu nie będziemy mogli pomówić, ale myślę, że warto powiedzieć o tym, czym jest właściwie DNA, bo to jest odkrycie fizyków, a nie biochemików, prawda?
Tak, prawda. Właśnie tutaj dzięki metodom badań fizycznych, konkretnie promieniami rentgenowskimi, promieniami X, ustalono i zbadano dokładnie, w jaki sposób są zbudowane te właśnie komórki, nie komórki, tylko cząsteczki DNA, które są właściwie kodem całego organizmu żywego.
No ale jak to możliwe? Przecież, o ile się nie mylę, to promienie rentgenowskie niszczą ten kod, prawda? To znaczy,
tak,
one są szkodliwe.
Oczywiście, no w sumie niszczą, ale przez jakiś czas można jeszcze nimi przy słabej wiązce, odpowiedniej długości fali i natężeniu, można jeszcze, że tak powiem, przez pewien czas badać. I takimi impulsami można badać, co rusz to nowe. W każdym razie to jest, powiedzmy, trudność dodatkowa, która trudność doświadczalna, ale zasadnicza rzecz było zbadanie, w jaki sposób, jak to się dzieje, jak to jest, że tak mała, taki mały, mikroskopowy fragment komórki, czyli DNA, że może kodować cały organizm, prawda, łącznie z kolorem oczu, z przyszłym na przykład człowieka zamiłowaniem do muzyki.
Ja tutaj się śmiałem, tak, że to, że tam zakodowany jest kolor włosów i to, kiedy te włosy wypadną, tak?
też.
Może na początek posłuchajmy i sprawdzimy po raz kolejny Wikipedię, czy ona się nie myli. Mamy tutaj w studiu profesora, który będzie w stanie powiedzieć, czy ta definicja zgadza się z tym, co on o tym myśli. A Marek, może ty przeczytaj, co to jest DNA.
Pod hasłem DNA znajduje się przekierowanie, bo to jest tylko skrót, które kieruje nas do hasła kwas deoksyrybonukleinowy. I właśnie od tego pochodzi ten skrót. Jest to wielkocząsteczkowy, organiczny związek chemiczny należący do kwasów nukleinowych, występujący w chromosomach i pełni rolę nośnika informacji genetycznej organizmów żywych. Na razie się zgadza.
Zgadza się. Jest to bardzo taka, że tak powiem...
Ogólna
definicja.
No ale już taka jest trochę zawiła, już trochę
już,
nie bardzo wiadomo,
właśnie już jest na takim sposób podana, że jest ścisła, okej, jest w porządku, ale dla przeciętnego słuchacza mało, że tak powiem, inspirująca.
No tak, bo to tak jakbyśmy się dowiedzieli o Warszawie, że to jest miasto w Polsce, prawda?
Tak, miasto o tyle i tyle mieszkańców, prawda, że ma najwyższe budynki tego i typu, prawda, więc taki opis byłby bardzo dokładny, okej, w porządku, ale dla przeciętnego słuchacza, czy czytelnika, czy odbiorcy, ważne jest ta otoczka, prawda?
To no właśnie, znaczy, jak jedziemy do tego
jakie
miasta.
Jakie ma to znaczenie, to jaką ma historię, prawda? Jak ono postawi. Wtedy zaczyna to być ciekawe. Natomiast podanie takich surowych wartości liczbowych, określających bardzo dokładnie oczywiście, jest to bardzo potrzebne w nauce, tylko się posługujemy takim językiem, który dlatego między innymi jest mało zrozumiały dla przeciętnego odbiorcy. Przeciętnego, to znaczy mówi się, że naukowcy posługują się jak gdyby swoim żargonem. No to jest ten żargon, który przeciętnemu obywatelowi nic nieraz nie mówi, a odwrotnie zniechęca do danego przedmiotu. Natomiast dla kogoś, kto pracuje w tej dziedzinie, jest to konieczne właśnie takie precyzyjne podanie, bo ta cała otoczka dla niego, on zdaje sobie sprawę, jakie to ma znaczenie, ale dla niego, dla pracy dalszej nad tym zagadnieniem ważne jest, żebym znał szczegóły i znał dokładny opis zagadnienia, którym się zajmuje.
Mm-hmm, no ale może spróbujmy w takim razie opowiedzieć prostymi żołnierskimi słowami, co to jest to DNA.
No więc już tak jak wspomniałem, jest to dosyć skomplikowana w postaci takiej podwójnej spirali cząsteczka, taka olbrzymia cząsteczka w kształcie wydłużonym, tak jak schody takie są, mają takie schody, są spiralne, więc podobnie jest zbudowana cząsteczka DNA, w której są zakodowane wszystkie elementy przyszłego organizmu.
Czyli to taki program jest, tak?
Jest to program, dokładnie program, ale zapamiętany w postaci tej właśnie komórki biologicznej.
No ale to zaraz, to każda komórka składa się z tego DNA również?
Każda komórka ma w swoim jądrze właśnie to samo DNA. I teraz niektóre fragmenty tej właśnie, tej spirali podwójnej trzeba dodać, właśnie zawierają, poszczególne fragmenty zawierają odpowiednie informacje do budowy takich czy innych komórek. Na przykład do budowy komórek skóry, czy do budowy komórek oka, czy do jeszcze innych, prawda, do wszystkich rodzajów. I one się uaktywniają podczas, wtedy, kiedy człowiek powstaje w łonie matki, prawda, to te poszczególne dzielą się, te komórki, prawda, jedne przyjmują funkcję bycia komórkami skóry, inne, ale mają te same DNA, wszystkie komórki, dlatego z nawet fragmentu włosa można odczytać całego, że tak powiem, całą informację o człowieku właśnie w tej komórce DNA. To jest cudowne.
Jak duże to jest? Jak to jest wielkości właśnie włosa? Czy?
No nie, to jest dużo, dużo mniejsze, bo to jest komórka, no prawda? Tak, właśnie może coś...
Wikipedia nam podaje, co prawda bez źródła, więc tutaj należy uważać, należałoby to sprawdzić. 180 cm DNA miałoby ludzkie po rozwinięciu całego związku.
Tak jest, ale ono,
wszystkich komórek,
ono jest
w jednej komórce.
Jest w jądrze, jeszcze dodajmy,
tak.
Jest tak splątane, ściśnione, prawda, że mieści się w bardzo małych ułamkach milimetra objętości. Wprawdzie można to rozwinąć, tak jak tutaj kolega słusznie zauważył, prawda, i w sumie to by było ile tam?
180 cm.
180 cm, czyli prawie 2 metry długości. Sama komórka po rozwinięciu, nie komórka, tylko
znaczy taka
cząsteczka.
Kompletna, rozumiem,
cząsteczka,
tak?
Ta podwójna spirala, z kompletną informacją o wszystkim. Czyli widzimy, że tam się mieści olbrzymia ilość informacji.
No
jest to w pewnym sensie, prawda, analog płyty CD, na której jest zapisany program, tak jak powiedziałeś, prawda? Program budowy całości. To jest cudowna rzecz, że natura w sposób zupełnie bez ingerencji, no mówi się właśnie, że to była ingerencja istoty wyższej, ale nauka nie zakłada tego i nauka pokazuje, w jaki sposób sama natura doprowadziła do, po pierwsze, do powstania pierwszej takiej cząsteczki DNA w ogóle na Ziemi, powiedzmy, czy we wszechświecie, prawda? Bo nie wiadomo, czy na Ziemi nie zostało to z jakichś innych, powiedzmy, planet
przeniesione.
No ale wracając do samej budowy cząsteczki, bo to jest istotne, a chciałbym kilka słów powiedzieć na temat samego odkrycia tego DNA, kiedy ono miało miejsce i jakie ono wywarło, jaki wpływ wywarło na biologię. Właśnie, tak jak wspomniałeś, fizyka tutaj odgrała istotną rolę. Można powiedzieć, że dzięki potężnej nauce, jaką jest właśnie fizyka, jest najściślejszą z nauk przyrodniczych, prawda? I wypracowała na sobie takie narzędzia, które pozwoliły właśnie stworzyć właściwie współczesną technikę i to bardzo rozwiniętą technikę, bardzo zaawansowaną. Ale wracajmy do tego. Okazuje się, że wpływ fizyki jest również i na inne dziedziny wiedzy, a szczególnie właśnie interwencja fizyki w biologię, można powiedzieć, że przestawiła biologię na zupełnie nowe tory. Przedtem, można oczywiście w grubym uproszczeniu powiedzieć, z punktu widzenia fizyka, że przed odkryciem cząsteczki DNA, przed odkryciem właśnie kodu genetycznego, to by się odbyło w latach 50. XX wieku, czyli zeszłego stulecia.
Ja jeszcze tylko chciałbym dodać, że odkryliśmy, że jest taki kod, natomiast jeszcze ciągle badamy,
oczywiście,
do czego służą konkretne...
Tak, ale już nauka tak się rozwinęła, właśnie genetyka, ta molekularna, bo to tak się nazywa obecnie, że dzisiaj już dużo wiemy, ale jeszcze olbrzymie ilości nie znamy w tej dziedzinie. W każdym razie te 50 parę lat, które upłynęły od czasu odkrycia cząsteczki tego kodu genetycznego, pchnęły na naukę biologię, na nowe tory, bo tak jak zacząłem mówić, że poprzednio biologia głównie zajmowała się klasyfikacją, że taki motylek ma takie skrzydełka, że ten należy do kapustnika, ten jest jeszcze jakimś tam innym. I głównie to była nauka, która w pewnym sensie, ktoś się wyraził w ten sposób, że to była nauka podobna trochę do zbierania znaczków, do właśnie ustalania, kolekcjonowania właśnie gatunków. Nowych gatunków, znaczy odkrywanie jakichś tam gatunków i przyporządkowywanie tych gatunków do odpowiednich grup biologicznych. Czyli to było coś podobnego do zbierania znaczków, można tak powiedzieć, w przesadzie oczywiście dużej,
zielniki,
bo nie ulega wątpliwości, że biologia olbrzymie postępy zrobiła wcześniej. Tym niemniej, w skrócie, w uproszczeniu można tak powiedzieć, a dzięki właśnie odkryciu kodu genetycznego biologia zaczęła mieć takie możliwości, że sama mogła, znaczy nauka biologii mogła wpływać na budowę innych organizmów i samych tych, które już natura wcześniej, prawda, ustanowiła, utworzyła. I to jest takie kapitalne znaczenie, po prostu o ile, można tak powiedzieć, wiek XX, nawet XIX, to były lata fizyki, można powiedzieć, odkryć fizyki i one głównie kształtowały naszą cywilizację. O tyle wiek XXI należy się spodziewać, to będzie wiek biologii, czyli wiek, w którym będziemy mogli na poziomie molekularnym zaplanowywać i zmieniać i leczyć choroby również organizmów żywych, czyli będziemy właściwie, mówiąc pewną przesadą, że człowiek staje się równy tym mitycznym bogom, prawda, którzy mogą ingerować i tworzyć coś, co było dotychczas uznawane za domenę Boga, czy bogów.
Prawda? No, to nie jest aż tak łatwe, jak
oczywiście,
się
ale,
mówi.
Ale
ciągle,
coś
nie, wiemy,
jest,
ciągle nie wiemy tak naprawdę, do czego służy ten niektóre elementy, prawda? Tylko odkrywamy jakieś... No i poza tym, jak to? Przecież w każdej komórce, tak? Komórek ma człowiek, no, kilkanaście milionów pewnie, albo i więcej. I teraz jak zmienić kod w tych wszystkich komórkach?
No to chyba no nie, jest... znaczy we wszystkich tych jednego typu, powiedzmy. Jeżeli, powiedzmy, jest jakieś uszkodzenie genetyczne albo coś właśnie jest zaprogramowane, natura też nie jest tak w pełni doskonała, bo niektóre właśnie elementy tego kodu genetycznego są błędnie, że tak powiem, zaprogramowane, które powodują później występowanie jakiejś choroby dziedzicznej.
No, ale to błędnie z naszego punktu widzenia, tak?
No, oczywiście, jeżeli ktoś na przykład ma wrodzoną białaczkę, no tak. to jest niekorzystny, prawda, gen, który trzeba naprawić, który można będzie w przyszłości za pomocą kodu genetycznego, wpływania na kod genetyczny, oczywiście już tych, na poziomie tych komórek takich rozrodczych, bym powiedział, no można będzie zaingerować w tym miejscu, konkretnie trzeba będzie wiedzieć dokładnie, gdzie to jest, i naprawić ten kod genetyczny. I dalej cały organizm jest taki sam, ale już nie ma tej wady, prawda? Czyli w pewnym sensie jest możliwość poprawiania Boga, no mówiąc w cudzysłowie oczywiście, że jest to poprawianie stwórcy do pewnego stopnia, jeżeli uznamy, prawda, że natura jest tą stwórcą, prawda? Tym stwórcą,
No, słyszymy ciągle właśnie te doniesienia na temat DNA, na temat tego, za co odpowiada kolejny tam jakiś fragment tego DNA. I dowiadujemy się na przykład, że człowiek, kod DNA człowieka i małpy to tak naprawdę nie bardzo wiele się różni, tak?
No właśnie, ale to jest inne z kolei zagadnienie, prawda?
Czyli taka naprawdę niewielka różnica powoduje jednak olbrzymie zmiany. I to może
znaczy
być też niebezpieczne, prawda?
Świadczy o tym, że teoria ewolucji jest prawdziwa. Że to, co tam niektórzy starają się zaprzeczyć ewolucji, teorii ewolucji, to tu mamy tysiące, jeżeli nie więcej, nie setki tysięcy dowodów na to, że ta ewolucja miała miejsce. No i najlepszym dowodem właśnie na to jest właśnie to podobieństwo DNA człowieka i małpy. Wywodzą się z tego samego przodka, co tam dużo mówić.
Ale też ciekawe rzeczy, pojawiają się takie doniesienia o tym, że na przykład, już o tym kiedyś mówiliśmy, że można odblokować kod, który odpowiada za nieodrastanie członków.
O właśnie, no to jest też fantastyczna,
prawda?
Rzecz, prawda? Weźmy wątrobę, która się psuje po pewnym czasie u każdego człowieka z wiekiem. To można, wprawdzie wątroba ma własności regenerujące, ale można by było ją tak zaprogramować, żeby ona już się odnawiała w formie takiej, jak była w młodości. I nie tylko wątrobę, ale i inne organy. Powiedzmy, odrastałyby włosy, już by przestały siwieć, prawda, tylko by stawały się z powrotem gęste i piękne, jak to ktoś miał, powiedzmy, w przeszłości, a szczególnie panie to by zainteresowało,
no tylko bo pytanie,
młodzenie byłoby.
Tylko pytanie, czy to wynika z błędu, natury, że tak wymyśliła, że nie odrastają nam te organy? Czy to jest wynik ewolucji, czy...
No więc po prostu niektórzy twierdzą, ci, którzy pracują nad tymi zagadnieniami związanymi z dziedziczeniem i potomstwem jednego, prawda, jednego pokolenia po drugim, mówią, że tak właśnie powinno być, że żeby móc, że tak powiem, żeby natura biologiczna, że organizmy biologiczne, że mogły być coraz doskonalsze i mogły być coraz bardziej dostosowane do życia, to musi jeden, znaczy się muszą ginąć stare organizmy, a na ich miejsce powstawać nowe, które się na nowo dostosowują do otoczenia. I stąd to wynika, że po prostu można tak powiedzieć, że natura nie dba o pojedynczą członka gatunku, tylko cały gatunek dba o to, żeby się rozwijał cały gatunek. Natomiast to, że tam ktoś zginie, czy umrze, czy zostanie pożarty przez coś silniejszego, to nawet jest z punktu widzenia ewolucji jest skazane. To jest tak zwany... Nie, oczywiście nie należy tego przenosić do polityki czy do życia społecznego, bo były takie pomysły. No, przykład Hitler, prawda, który uważał, że Niemcy są tym najwyższym gatunkiem i w związku z tym inni powinni być pożarci w pewnym sensie, oczywiście mówię z pewną przesadą. On mówił wyraźnie, że tamtych trzeba niszczyć, Polaków na przykład, Żydów, trzeba po prostu wyeliminować z życia, bo naród panów, naród ten najbardziej prawda, rozwinięty pod względem...
Powinien dominować,
bo to jest zgodne z naturą, prawda, z wolą Boga i dlatego hitlerowcy mieli na swoich tych
Gott
mit uns, na swoich
ubraniach, tak? Na pasach. Ja chciałem spytać, no bo możemy teoretycznie zmienić, a jakby to miało w praktyce wyglądać? Czy to nanotechnika miałaby zastosowanie do zmiany takiego kodu genetycznego?
Oczywiście, jak najbardziej, bo widzisz, właśnie nanotechnika to jest dziedzina,
której
wykorzystuje się manipulacje już na poszczególnych atomach. Można jak gdyby wziąć atom, pojedynczy atom, usunąć go z jakiejś tam cząsteczki.
I tym samym zmienić ten kod, tak?
I zmienić w ten sposób kod. No właśnie, to idzie w tym kierunku i na tym polega cały dowcip, prawda? Dlatego właśnie tak, to w takim kierunku i dlatego się rozwija przede wszystkim te dziedziny. Na pewno nanotechnologia w olbrzymi sposób pomoże biologii tutaj i trudno już mówić, bo w tym stanie biologia już staje się nauką już bardzo ścisłą już wtedy, prawda? Mm-hmm. Staje się nauką podobną do fizyki.
No i zbliżają się te nauki właściwie. No,
tak, można powiedzieć, że biologia po pewnym czasie, tak jak chemia, została wchłonięta w fizykę i właściwie chemia jest częścią fizyki obecnie. Mówię głównie o chemii teoretycznej, o chemii tej matematycznej, bo jest taka dziedzina. To właśnie nie można odróżnić chemię matematyczną od fizyki w danej dziedzinie, czyli budowy atomu. Podobnie będzie i z biologią, prędzej czy później. Mhm.
Czyli co, trzeba było taką rurkę nano zatrudnić do tego, żeby poprzekładać coś, tak? Czy coś pousuwać?
Coś w tym rodzaju, taką kapilarę powiedzmy, która...
No ale to mielibyśmy dopiero jedną komórkę, mieli taką, tak?
A wystarczy, a później można ją namnażać. No przecież wiadomo, że biologia tylko na tym właśnie polega, że z jednej komórki namnaża miliony, miliardy. Na postępie geometrycznym, dając pożywki, można to już biologowie wiedzą dobrze, jak takie rzeczy się robi, prawda? Ja jako fizyk to w mniejszym stopniu znam te techniki, prawda, namnażania na przykład biologicznych jakichś komórek. Warto by było zaprosić jakiegoś biologa, bo od biologa, który by dużo więcej opowiedział na temat samych techniki biologicznej, prawda, na temat tych aspektów biologicznych, bo też są fascynujące po prostu. Te zagadnienia są niesamowite.
No i są jeszcze filozoficzne aspekty, bo przecież trzeba by się zastanowić.
Moralne też.
No, powiedzmy, że mamy taką zdolność, żeby zmienić kod DNA tak, jak chcemy. No to jest jeszcze oczywiście daleka przyszłość, ale wyobraźmy sobie, że mamy taką możliwość. No to jak to zrobić? Jak ma wyglądać ten człowiek?
W przyszłości.
Czy no niekoniecznie człowiek, ale jakiś twór, prawda? Doskonały. Co chcemy stworzyć?
No. Oczywiście. Żeby nie doszło do tego, tak jak z jakimś tam legendą, że właśnie człowiek chcąc poznać wiadomości z drzewa
tak.
dobrego i złego.
No to, ale to mówimy o ludziach.
Doprowadził że... do zagłady ludzkości na przykład, bo tak też może być.
Prawda? Bo mówimy o zmianie kodu DNA od człowieka, prawda? Ale możemy zmienić kod genetyczny rośliny i wtedy ta roślina będzie na przykład rosła od razu z oknami i to będzie dom.
O właśnie, to...
Z rośliny, baobab, który będzie od razu
i
domem.
I na pewno w takim
w środku
domu by
miejsce.
Człowiek dużo lepiej się czuł.
Na pewno by się lepiej czuł, ale żeby nie było tak różowo, to wszystko nie jest takie proste. Ostatnio na wykładzie się dowiedziałem, że od parunastu lat próbowano wprowadzić do roślin geny bakterii, które żyją w brodawkach roślin motylkowych, odpowiedzialne są za przemianę azotu atmosferycznego na azot przyswajalny dla roślin. Nie, uniknęłoby się wtedy olbrzymich ilości nawozów, które są stosowane. I nawet udało się wprowadzić coś takiego, tylko okazało się, że taka roślina z tym genem nie chce rosnąć, bo ta przemiana wymaga tyle energii, że już nie starcza na inne przemiany w organizmie. Więc po pierwsze nie do końca wiemy jeszcze, jak to wszystko zmieniać i z tym są duże problemy, a po drugie, nawet jak już będziemy wiedzieli jak, to jest problem, w którą stronę to zmieniać, żeby ta zmiana nie okazała się potem dla nas niekorzystna.
No jest bardzo słuszne stwierdzenie. To, co pan powiedział, rzeczywiście tak trzeba, można tak powiedzieć, że tym takim najdoskonalszym teoretykiem, komputerem, który to właśnie naprowadza tą biologię na właściwe tory, to jest sama natura, prawda, która właśnie wypróbowuje cały szereg możliwości w praktyce po prostu. I te, które
i
są najbardziej
ten, który...
odpowiednie, są akceptowane, że tak powiem, przez naturę, przez przyrodę. I eliminowane osobniki na przykład słabsze, tylko zostają te, które mogą przetrwać. Jest to okrutne z punktu widzenia naszej moralności ludzkiej, prawda? Ale tak niestety, tak natura działa. I to niektórzy uważają, że wejdę na te tory filozoficzne, że to jest dowodem właśnie na to, że Bóg nie istnieje, prawda? Że jeżeli tak jest, prawda? Że stworzył coś takiego, no to, a jest, jednocześnie miałby być nieskończonym dobrem, no to jak to pogodzić, to dobro z tymi zabójstwami, które mają miejsce w całej przyrodzie, prawda? Na porządku dziennym. I człowiek, żeby jeden organizm mógł się rozwijać, musi pochłonąć inny, bo inaczej nie będzie
jak. Rozwój właściwie,
tak, prawda? No właśnie, więc czy nie mógł inaczej, jeżeli jest wszechmocny, prawda?
Czyli żeby człowiek odżywiał się wyłącznie światłem słonecznym na przykład, tak?
O, na przykład. Może w przyszłości coś takiego, właśnie człowiek jako...
No ale może właśnie taka istota miałaby największe szanse przeżycia i funkcjonowania na Ziemi, która by odżywiała się nie innymi organizmami, tylko właśnie...
Na nie tylko na Ziemi, prawda?
Tak,
bo wtedy
tak,
mogłaby
no
i dalej w kosmosie.
Jest taki ślimak, który jest w stanie, jedząc rośliny, wbudować je w swoje ciało i wtedy korzysta z energii słonecznej. Tylko ta zmiana nie jest u niego przekazywana na kolejne pokolenia.
No właśnie, a propos budowywania jakichś właśnie atomów w ten kod genetyczny. Obecnie na przykład jest bardzo owocna metoda, która dopiero w ostatnich latach została odkryta, metoda badania mózgu za pomocą właśnie znaczonych, no w pewnym sensie znaczonych cząsteczek, które świecą. No i za pomocą światła z kolei można pobudzać niektóre neurony, właśnie zmieniając kod genetyczny samego neuronu. tej komórki. Można pobudzać zamiast, i to bardzo precyzyjnie, bo dotychczas to się robiło w ten sposób, że się nakłuwało sondami pewne obszary mózgu, igłami
dosłownie.
Czyli taka
bardzo ingerencja drastyczna.
Tak, i nie zawsze się trafiało tam, gdzie trzeba, a tu można precyzyjnie trafić właśnie w określony neuron, który i prześledzić na przykład drogę mózgu, drogę impulsów elektrycznych, które są odpowiedzialne za na przykład to, co jest marzeniem obecnie, żeby wykryć, w jaki sposób powstaje świadomość w ogóle. Dlaczego? To jest następne zagadnienie, które wyzwanie dla nauki, które można powiedzieć jest porównywalne albo dużo ważniejsze nawet niż samo odkrycie oczywiście kodu gena, DNA czy innych olbrzymich odkryć, które miały miejsce kiedyś w przeszłości.
No bo to wszystko tworzy podstawy do kolejnych badań, do kolejnych.
Oczywiście, że najpierw trzeba było odkryć kod genetyczny, żeby później można było się zabrać za zagadnienie świadomości.
I tak samo Marconi kiedyś musiał wymyślić fale elektromagnetyczne. Nie wiem, czy Maxwell, tak?
Maxwell,
tak. Odkryć, powiedzieć, że to się do niczego nie nadaje. Żebyśmy teraz mogli również rozmawiać się i komunikować. I to nie, niesamowite przynosi skutki, takie odkrycie, które nie wiadomo, co spowoduje w przyszłości, prawda?
Tak samo z tymi nanorurkami. Tak. Najpierw były te fulerony, odkryto, prawda? No to taka jak gdyby zabawka, że odkryto ciekawostkę, że atomy węgla mogą się tak łączyć, że tworzyć cząsteczkę w postaci piłki kulistej takiej, ze 100 ileś tam cząsteczek, prawda? Atomów węgla. No i to fajne, no takie kuleczki tam się kula. Okazuje się, że to zapoczątkowało całą dziedzinę nanotechnologii. A możliwości nanotechnologii są olbrzymie, dosłownie.
No cóż, to skończymy już dzisiaj na tym, bo ty pędzisz na Politechnikę, tak?
Tak.
Na wykład. Bardzo dziękujemy, że dzisiaj troszkę wcześniej, ale bardzo ciekawie jak zwykle i zapraszamy częściej. Dziękuję również Markowi Mazurkiewiczowi.
Dziękuję.
I do usłyszenia w kolejnych audycjach, które można znaleźć na www.nauka.vt.pl. Zapraszamy również do komentowania naszych audycji. Można to zrobić albo pisząc na adres borys@vt.pl, albo bezpośrednio właśnie pod notatkami do audycji. Dzisiaj również będą takie notatki. Z Wikipedii pożyczymy sobie tutaj zdjęcia. Skopiujemy. Bo
trzeba nie przyznać, że Wikipedia tutaj dużo daje.
Tak. No ja właściwie tutaj na wszystkich testuję, kto przyjdzie do studia, czy jest jakiś błąd w Wikipedii. Aha. Bo wszyscy, takie jest ogólne pojęcie, że Wikipedia to taki zbiór jest takich...
No... Nie, a tu to osobiście nie zauważyłem.
No właśnie. I to każdy potwierdza, że właściwie no to jest dobra definicja, tak. Może zbyt ogólna właśnie, tak jak ty też powiedziałeś, że to jest...
No ale musi taka być, nie może być zbyt szczegółowa. No,
bo trzeba zaznaczyć, że to, co przeczytaliśmy, to jest tylko krótki wstęp. Dalej jest opis całego związku już dokładniej.
A, no tak.
Tak, no bo to dobrze na zasadzie takiego drzewka tworzone, że na początku te najważniejsze ogólne informacje, a potem się rozbudowuje. To
dobrze by było jeszcze w Wikipedii, prawda, rozwinąć temat o te zagadnienia takie znaczeniowe. To znaczy, jakie to ma znaczenie, jak to dla przeciętnego odbiorcy można spopularyzować, prawda, to, żeby to nie miało charakteru takiego tylko suchego, które jest oczywiście wymogiem podstawowym, ścisłość, ale oprócz tego warto by było bardziej dodać do tego pewne taką obudowę, że tak powiem, zaciekawiającą tematem.
Tylko tutaj niestety trzeba uważać na Wikipedii, dlatego że coś takiego jak doniosłe odkrycie, taki zwrot w ogóle nie ma prawa bytu na Wikipedii.
A no właśnie, no bo... to jest może akurat sprzeczne, co ja powiedziałem. Może akurat Wikipedia, to może Wikipedię bis zrobić.
Prawda? Ale można tutaj dodać część takich informacji, właśnie znaczenie odkrycia, coś takiego.
Jakieś
myślę,
coś zatytułować Wikipedia bis, żeby ci się, prawda, ściśle podchodzący do zagadnienia nie, że tak powiem, no,
ale to
nie
też można
drgali się.
Można książkę na podstawie.
To znaczy, można w tym tylko trzeba uważać właśnie, żeby nie popaść w takie chwalenie bez pokrycia jakby.
No nieraz tak bywa. Tak,
że znaczenie było istotne, dlatego że na tej podstawie na przykład dokonał tego i tego.
Kolejne fakty.
Ja myślę, że w pewnym sensie każdy popularyzator musi trochę przesadzić, żeby zaciekawić. Bo, no, ale rzeczywiście można, nawet tej przesadzie okaże się, że w przyszłości to nie była żadna przesada, prawda?
Albo odwrotnie.
A nieraz balon po prostu, który pękł ni stąd, ni zowąd, prawda? Okazało się, że całkowicie fałszywe były przewidywania. Też tak może być. Ale bez tych właśnie emocjonalnego podejścia do tego, ta nauka byłaby zbyt sucha i mało ciekawa, bym powiedział. Niestety.
No, to już
tylko dla znawców.
Kończymy po raz drugi w takim razie. Dziękuję bardzo za wizytę. Dziękuję. I zapraszam do słuchania audycji na naszych stronach nauka.fvt.pl. Radio Wnet. Radio Wnet.